Pryzmat perspektyw. Viagra nie działa, ale zarabia miliony.
Czyta Gerard Zygmuncik i Rafał Szczepanik.
W firmie produkującej m.in. pociągi Pendolino kilka lat temu pojawiła się prosta, ale nie banalna optymalizacja. Pozwoliła zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie przy pomocy kilku kartek papieru. Wszystko dlatego, że pracownicy Alstomu o innowacjach myślą wieloperspektywicznie. Technika wieloperspektywicznego myślenia pozwala generować bardziej różnorodne rozwiązania lub rewolucyjne wynalazki. Pozwala też uwolnić się od schematów i jednostronnego widzenia problemów. Gdy w fabryce Alstomu załoga skończy montaż wagonu, metra albo pociągu, do akcji wkracza kontroler u sterek. Szuka błędów i niedoróbek. W pojeździe liczącym dziesiątki tysięcy części jakość na poziomie 99,5% oznacza kilkaset drobiazgów do naprawy. Znalezioną wadę zapisuje się na karteczce, która zostaje przylepiona do karoserii. Wtedy do akcji wkraczają serwisanci. Każdy odpowiada za inny element pracy nad pojazdem. Lakiernik, elektryk, mechanik. Każdy czyta zapiski na kartkach i naprawia te usterki, które leżą w jego kompetencji. A gdy wada jest usunięta, odlepia odpowiednią kartkę. Gdy na wagonie nie ma ani jednej nalepki, pojazd wysyła się klientowi. Dyrektor personalny tej firmy opowiadał nam, że kiedyś naprawa wykrytych usterek potrafiła trwać nawet 2 tygodnie. A potem ktoś zaproponował, by błędy dla lakiernika zapisywać na kartce zielonej, dla mechanika na żółtej, dla elektryka na niebieskiej. I nagle czas naprawy spadł do kilkudziesięciu godzin. Okazało się, że problemem była anonimowość. Wcześniej za błędy odpowiedzialni byli wszyscy, czyli nikt. Teraz kolor kartki jasno określał odpowiedzialność. Tak proste usprawnienie pozwoliło skrócić cykl produkcyjny o około 10 dni. Nie tylko dlatego, że teraz każdy łatwo znajduje swoje kartki. Także dlatego, że nikt nie chce być ostatni. Jeśli na tramwaju widzisz już tylko żółte nalepki, to jako mechanik wiesz, że to przez ciebie opóźnia się dostawa towaru, a twój szef wie, kogo ma pogonić do pracy. Ta optymalizacja nie ma nic wspólnego z technologią, ale przyspiesza proces technologiczny. Nie ma też nic wspólnego z finansami, ale dzięki zmianie klient dostaje wagon 10 dni szybciej i o tyle krócej musi czekać na zapłatę. W czasach, gdy mieliśmy 5-7% inflacji, przeliczało się to na realną gotówkę. Łączne oszczędności na odsetkach od krócej pracującego kredytu obrotowego wynosiły kilkadziesiąt tysięcy rocznie. W jednym z poprzednich rozdziałów pisaliśmy, jak psycholog rozwiązał techniczny problem przepustowości wind, patrząc na niego z innej, nietechnicznej perspektywy. Tu było podobnie. Poprawiono kontrolę jakości i płynność finansową firmy, choć autor innowacji nie jest specjalistą w żadnej z tych dwóch dziedzin. Właśnie dzięki temu popatrzył na proces produkcji z innej perspektywy, generując zupełnie inne rozwiązanie. Wyobraź sobie, że jesteś komisarzem policji i kierujesz zespołem zbierającym ślady na miejscu zbrodni. Do dyspozycji masz 10 śledczych. Możesz wybrać jedną z dwóch metod działania. Pierwsza, każdemu dasz gigantyczne szkło powiększające, bo boisz się, że jedna osoba może przegapić drobne ślady. Druga, trzem osobom dasz szkło powiększające, trzem lampę, która podświetla ślady krwi, trzem narzędzia do szukania linii papilarnych. Oczywiście dając wszystkim lupę, zbierzesz więcej mikrośladów, ale nie znajdziesz odcisków palców i zmytych plam krwi. Drugie podejście jest nieco mniej dokładne, za to bardziej kompletne i wielowątkowe. W fizyce pryzmat pozwala to same światło widzieć w pełnym spektrum barw. W życiu jest podobnie. Różne kompetencje i różne punkty widzenia pozwalają widzieć ten sam problem z wielu perspektyw. Viagra, która nie spełniła oczekiwań. Dzięki wieloperspektywicznemu myśleniu firma Pfizer zarobiła miliony na Viagrze, leku, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, za to powodował dziwne skutki uboczne. Naukowcy pracujący nad substancją o medycznej nazwie sildenafil po wielu latach badań dali za wygraną. Ogłosili: poddajemy się. Ta tabletka nie pomoże w chorobach krążeniowych ani ciśnieniowych, bo to nad tym, a nie nad problemem erekcji, pracowali w swoich laboratoriach. Tysiące godzin pracy, miliony dolarów i w fazie badań klinicznych testowane osoby nie odczuwały żadnej poprawy. Co więcej, w jednym z raportów z badań napisano: pielęgniarki opiekujące się męską grupą badanych pacjentów obserwują negatywny skutek uboczny. Pacjenci, gdy pielęgniarki wchodzą do sali, odwracają się na brzuchy. Ewidentnie próbują coś ukryć. Niewiele brakło, by lek został odstawiony na półkę, a wyniki badań trafiły do archiwum. Na szczęście ktoś przytomny w Pfizerze spojrzał na ten problem z innej perspektywy. Nie pytał, dlaczego nie odkryliśmy leku, który poszukujemy. Zamiast tego postawił problem. Mamy ciekawy i nietypowy skutek eksperymentowania. Czy możemy go jakoś wykorzystać? I to dzięki tej osobie Pfizer stał się właścicielem patentu na jeden z najbardziej dochodowych leków przez czasów. Leku, który nie działa tak, jak zakładano. Jednak klienci są zadowoleni, a produkt zarabia miliony.
Malaria według Billa Gatesa. Jakie perspektywy patrzenia warto stosować w generowaniu innowacji? Każdy problem jest oczywiście inny i wymaga specyficznego spojrzenia. Gdy Edmund Hillary zdobywał jako pierwszy Everest, jedną perspektywą była waga i termika odzieży, zupełnie inną choroba wysokościowa, jeszcze inną zagrożenia lawinowe. Dla astronautów jedną będzie grawitacja, a zupełnie inną funkcjonowanie w próżni. W biznesie też nie ma jednego wzorca, chociaż pewne spojrzenia powtarzają się częściej niż inne. Można wyróżnić 10 najczęstszych perspektyw. Po pierwsze, technologiczna. Jak coś usprawnić technicznie? Jakich nowych narzędzi używać? Po drugie, organizacyjna. Jak uprościć proces, na przykład podejściem Lean? Jak zreorganizować pracę? Kolejna perspektywa to biznesowa. Jaki model biznesowy się sprawdzi? Na czym można zarabiać? Gdzie oszczędzać? Perspektywa klienta. Jakie ma nieuświadomione potrzeby? Jakimi motywacjami się kieruje? Jakie ma obawy albo nawyki? Perspektywa konkurencji. Jak działa teraz, a jak będzie funkcjonować nasza konkurencja w przyszłości? Jak zareaguje na nasze innowacje? Szósta perspektywa to czas. Jak ewoluować będzie w czasie w przyszłości rynek? Albo jak nowe technologie zmienią w przyszłości dany proces? Perspektywa pracowników. Czy zmiana będzie rodzić ich obawy, a może wymagać doszkolenia, a może da się coś zautomatyzować i odciążyć ludzi? Perspektywa prawno-formalna. Czy warto coś uprościć w procedurach, zmienić zasady postępowania albo inaczej zaklasyfikować dany proces? Perspektywa kluczowych funkcji i działów. Na przykład perspektywa marketingowa. Tak przecież powstały marki własne supermarketów. Albo logistyczna. Tak na przykład powstały paczkomaty. Perspektywa rozwiązań substytucyjnych. Czyli perspektywa dość nieoczywista, ale kluczowa we wprowadzaniu dużych, rewolucyjnych zmian czy innowacji. Dobrym przykładem jest tu nowy sposób zapobiegania malarii według Billa Gatesa. Przeanalizujmy ten przykład. Twórca Microsoftu od lat angażuje się w różne akcje charytatywne. Szczególnie upodobał sobie walkę z malarią. Nie jest lekarzem, ale jak widzieliśmy na przykładzie Viagry, jednowymiarowe spojrzenie, myślenie zawęża perspektywy. Gates zadał sobie pytanie, dlaczego tak powszechna i groźna choroba nie doczekała się rozwiązania medycznego, dobrego leku albo skutecznej szczepionki. Niestety wirus malarii szybko ewoluuje i odparnia się na wszelkie leki. Dlatego jest równie trudny do okiełznania jak HIV. Bill Gates uznał jednak, że to ograniczenie go nie dotyczy. Przecież nie jest lekarzem, więc problemy natury medycznej spróbuje obejść bokiem albo rozwiązać je zupełnie innym podejściem. Wyobraź sobie, że jedziesz do Ugandy i boisz się malarii. Lekarz to pierwsza osoba, do której udasz się po pomoc. Nie ma szczepionki, ale na receptę kupisz tabletki, które zmniejszają ryzyko choroby. Jednak pewnie poszukasz także innych rozwiązań substytucyjnych. Skoro malarie roznoszą moskity, to drugim produktem w Twojej podróżnej walizce będzie repellent, a trzecim moskitiera. Każdy ten produkt powstał patrząc na świat z zupełnie innej perspektywy. Przecież moskitiera pewnie nie została zaprojektowana przez lekarza i nie patrzono na nią z perspektywy medycznej. Gates otworzył więc jeszcze kolejny, czwarty kierunek myślenia. Zlikwidujmy po prostu moskity. I zaangażował się w pracę nad zupełnie nowym typem lasera. Działa on trochę jak połączenie fotoradaru i lasera z gabinetu kosmetycznego. Podwieszony w drzwiach czy w oknie wykrywa ruch lecącego komara jak fotoradar. A potem zabija go bardzo drobną, ale precyzyjną i mocną wiązką świetlną. Nie zadziała więc w lesie czy nad rzeką. Ale większość ukąszeń zdarza się wieczorem. Pora aktywności moskitów to przecież wieczór, gdy większość ludzi jest już w domu. W chwili, gdy piszemy tę książkę, eksperymenty nad laserem nadal trwają. Jednak mimo, że rozpoczęto je zaledwie kilka lat temu, są równie bliskie finału jak prace nad szczepionką, a tą przecież lekarze analizują już dziesięciolecia. A wszystko dlatego, że Gates spojrzał na problem z innej perspektywy. Nie tylko postawił pytanie o możliwość wybicia moskitów, tego przecież próbowano już wcześniej za pomocą chemii, ale jako pierwszy zaprzągł do tego jeszcze technologię, konkretnie elektronikę. Wybieramy perspektywy. Jak krok po kroku zacząć korzystać z wieloperspektywicznego myślenia? Na szczęście jest to szybkie i nic nie kosztuje, chociaż na początku efekty są słabsze, trzeba się troszkę wyćwiczyć, tak samo jak w rozwiązywaniu łamigłówek. Pierwszym krokiem jest nazwanie potrzebnych perspektyw. Powyżej wymieniliśmy 10 typowych perspektyw, ale oczywiście dla każdego problemu czy pomysłu taka lista będzie inna i trzeba ją tworzyć od nowa. Ważne jest, by podczas na przykład burzy mózgów najpierw zdefiniować perspektywy, a dopiero potem, później szukać pomysłów i rozwiązań. Jeśli tego nie zrobimy, to pierwszy rzucony pomysł narzuci jedną dominującą perspektywę. Na przykład jeśli w burzy mózgów ktoś zgłosi rozwiązanie technologiczne, to wszystkie kolejne pewnie też będą takie, technologiczne właśnie, a o marketingowych nikt nie pomyśli. Uczestnicy burzy mózgów zaczną bowiem myśleć po inżyniersku, no właśnie technicznymi rozwiązaniami, i nie będą się umieli od tego oderwać. A to zawęzi nas do jednego schematu. Jeśli nie wierzysz, spróbuj teraz przez chwilę nie myśleć o dużym różowym słoniu z czerwoną kokardką na trąbie. I co, udało się nie myśleć o czerwonym słoniu? No właśnie, tak powstaje myślenie tunelowe i to nas sprowadza do jednej perspektywy. Jak więc wymyślić wiele różnych perspektyw? Moderator sesji kreatywnej może wybrać dowolną technikę pracy, nawet klasyczną burzę mózgów po raz kolejny. Musi tylko poprosić, by grupa wymyślała perspektywy patrzenia na problem, a nie rozwiązania problemu. Musi jasno wskazać, szukamy perspektyw, nie szukamy jeszcze rozwiązań. Dla większości problemów sensownie jest określić kilkanaście perspektyw, a potem zawęzić tę listę do kilku najciekawszych i najbardziej różnorodnych i tylko z nimi dalej pracować. Więc kiedy już mamy 4-5 perspektyw, możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza, podzielić się na 4-5 podgrup, po minimum 4 osoby każda grupa, ale też nie więcej niż 7-8 osób w jednej grupie. I wtedy każda grupa zajmie się jedną perspektywą i z jej punktu widzenia będzie generować pomysły. W takim układzie ważne jest, by w miarę możliwości każdy trafił do podgrupy zajmującej się jego ulubioną perspektywą, na przykład inżynier do technologicznej. Analityk, który ma ścisły umysł, lepiej przecież będzie pracował z perspektywą finanse i koszty, a nieco słabiej ludzie, emocje i nawyki. Pozwólmy więc ludziom myśleć z perspektywy, która sprawia im frajdę, bo to zwiększy ich motywację do bycia twórczymi. Drugie, alternatywne podejście, kiedy jest nas mniej i nie możemy się podzielić na tyle podgrup, musimy pracować razem, no musimy się zająć po kolei wszystkimi perspektywami. Na przykład najpierw szukamy rozwiązań technologicznych, potem marketingowych i tak dalej. W tym przypadku po każdej perspektywie albo każdej dwóch perspektywach ważne jednak, by zrobić kilka minut przerwy w sesji. Bo trudno być wysoce kreatywnym dłużej niż pół godziny jednym ciągiem. Gdy mamy już pożądaną ilość pomysłów, faza kreatywna się kończy. Zwykle przechodzimy wtedy do selekcjonowania powstałych koncepcji, potem decyzji, no i wreszcie planowania ich wdrożenia. Na tym etapie wieloperspektywiczne myślenie także nam się przyda. Na przykład prognozowanie ryzyk, jakie niesie wprowadzenie danej innowacji. W 2003 roku Coca-Cola zapomniała o tym podejściu i nie przewidziała pewnego ciekawego problemu. Wąskie gardło, płytkie źródło. Coca-Cola oprócz napojów gazowanych od wielu lat ma w swojej ofercie wodę mineralną. W Polsce dawniej to była Bonacqua. Jednak mimo wielu kampanii reklamowych sukcesy rynkowe tego produktu nie zadowalały koncernu. Gdy badania pokazały, że Polacy chcą pić tylko naturalne wody źródlane, a Bonacqua była produkowana metodą przemysłową, koncern kupił od firmy Multico źródło naturalne w Tyliczu w Beskidach. Właśnie tam zaczęto pozyskiwać wodę, którą nazwano kropla Beskidu. Koncern po uruchomieniu produkcji swoim zwyczajem rozpoczął potężną kampanię reklamową. Do sklepów trafiły lodówki z logiem marki, przedstawiciele handlowi zaczęli informować hurtowników o produkcie, a telewizja i billboardy pokazywały nową wodę. Nic dziwnego, że popyt ruszył z kopyta. Właśnie popyt, a nie sprzedaż. Przez pewien czas bowiem wodę trudno było kupić, a cała reklamowa para poszła w gwizdek. Wszystkiemu było winne źródło w Tyliczu. Coca-Cola to firma przyzwyczajona do tego, że zdolności wytwórcze nie są nigdy wąskim gardłem. Jeśli upalne lato zwiększa popyt, wystarczy szerzej odkręcić kurek kranu, dolać więcej koncentratu z puszki i podwoić produkcję. Dlatego gdy firma analizuje ryzyka związane z wprowadzaniem nowych marek, patrzy na zachowania konsumentów, strategię konkurencji, kanały dystrybucyjne, politykę finansową, reklamową, nawet pogodę, bo przecież zimne deszczowe lato to dla firmy ryzyko. Tym razem doszła jednak w Tyliczu jeszcze jedna perspektywa, której w rutynowym myśleniu początkowo w ogóle nie przemyślano. Wydajność źródełka. Tu nie da się szybko podwoić produkcji przez proste odkręcenie kranu. Dlatego w początkowej fazie wprowadzania wody na rynek koncern zwyczajnie nie nadążył z produkcją. Pierwszy raz spotkał się z ryzykiem zbyt małej produkcji i z tej perspektywy przeliczył się ze swoimi planami. W efekcie część wydatków na reklamę okazała się niepotrzebna, a markowe lodówki w sklepach spożywczych sfinansowane przez Coca-Colę chłodziły nieraz produkty konkurencji. Klient zwabiony reklamą kropli Beskidu wchodził do sklepu z lodówką z logiem kropli Beskidu i wymawiał z lodówki na przykład na łęczowiankę albo żywiec zdrój. Coca-Cola szybko się zreflektowała i zaczęła wykorzystywać okresy słabszej sprzedaży, na przykład zimę, do lepszego planowania zapasów. Rok później kropla Beskidu była już trzecią najpopularniejszą wodą w Polsce po nałęczowiance i żywiec zdrój. To pokazuje, że można skutecznie naprawiać swoje błędy popełnione w procesie innowacji. Jednak wieloperspektywiczne myślenie jest lepsze. Pozwala błędy przewidywać i zapobiegać im. Podsumowanie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Innowacyjność wymaga, by świadomie wchodzić w różne role, widzieć problemy z innego punktu widzenia. Jednak jedna osoba nigdy nie będzie widzieć tylu perspektyw, co różnorodny zespół. By nauczyć podwładnych, co to jest wieloperspektywiczne myślenie, opowiedz im przykład z windami lub pozwól wszystkim przeczytać tę historię. Omów z zespołem korzyści z takiego myślenia i dopiero tak świadomy zespół może rozwiązywać problemy wieloperspektywiczne. Podczas rozwiązywania kolejnego problemu nazwijcie najpierw tylko perspektywy. Albo 10 wymienionych powyżej, albo inne, własne. I dopiero wtedy próbujcie generować pomysły techniką opisaną w punkcie wybieramy perspektywy.